Proszę, próba, akcja!
Iwona Rzeszotek, Bogumiła Wresiło, czyli dwie strony ekranu. W programie zapowiedzi premier, świat seriali, recenzje i wywiady z gwiazdami ekranu, ciekawostki i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Zapraszamy. Iwona Muszytowska-Rzeszotek, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Dwie strony ekranu w Polskim Radiu PIK. Dziś w programie relacja z wręczenia orłów polskich nagród filmowych, także relacja z pokazu zwiastuna filmu o generał Elżbiecie Zawadzkiej. Spotkamy się także z Jerzym Szturem, nagrodzonym w tym roku specjalnym orłem za całokształt twórczości. Muzycznie sięgamy po raz kolejny po płytę Tomasza Raczek w kinie i na początek po piosenkę w wykonaniu Billie Holiday z filmu Zielona Mila. Noc z 10 statuetkami polskich nagród filmowych 2018. Orły zostały wręczone już po raz 20. Gala odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie w poniedziałek. Reżyser filmu Cicha Noc Piotr Domalewski otrzymał orły w 4 kategoriach za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i w kategorii odkrycie roku. Piotr Domalewski powiedział, że jest dumny z efektów swojej pracy.
Jestem dumny z tego, że nam się udało zrobić ten film tak, jak myśmy go zrobić chcieli. To znaczy, że to, jak on wygląda, nie jest
wypadkiem przy pracy. Z tego jestem bardzo dumny, bo mam wrażenie, że to też jest jakiś dowód takiej reżyserskiej mojej pracy, której się uczyłem przez wiele lat. Ten film porusza coś takiego prawdziwego o nas. Trochę się przyzwyczailiśmy do takiego biczowania nas za to, jacy jesteśmy. A ja się starałem zrozumieć, dlaczego jesteśmy tacy. I chyba to jakoś znajdowali ludzie w tym filmie.
Piotr Domalewski powiedział także, że dwie statuetki są dla niego szczególnie ważne.
Oczywiście najcenniejszy jest za film, bo to jest nagroda dla całej ekipy. Ale ja sobie tak marzyłem, że za scenariusz byłby takim moim wymarzonym orłem, bo pisanie scenariusza to jest tortura w samotności. Pomyślałem sobie, że to by była moja ulubiona nagroda, wymarzona. I tak naprawdę za scenariusz to byłem już szczęśliwy i w sumie myślałem, że mogę już iść do domu, bo tam dostałem to, co sobie wymarzyłem.
Za najlepszą główną rolę męską orła przyznano Dawidowi Ogrodnikowi, który zagrał w filmie Cicha noc. Z kolei za najlepszą główną rolę kobiecą nagrodę otrzymała Magdalena Boczarska za kreację w obrazie Sztuka kochania, historia Michaliny Wisłockiej. Aktorka podkreśliła, że nagrody Polskiej Akademii Filmowej to wyjątkowe wyróżnienie.
My artyści często dokonujemy niełatwych wyborów i takie nagrody, szczególnie właśnie taka nagroda od środowiska, utwierdzają nas w tym przekonaniu, że droga, którą obieramy, że te wybory mają sens. I jest bardzo ważna, ponieważ przyznaje ją blisko 600 osób ze środowiska Kapituła, więc to rzeczywiście ogromne wyróżnienie. Emocje rzeczywiście ogromne schodzą, czuję się bardzo szczęśliwa.
Arkadiusz Jakubik został nagrodzony orłem w kategorii drugoplanowa rola męska za rolę w obrazie Cicha noc. Aktor powiedział, że w pracy nad nagrodzoną kreacją filmową wykorzystał osobiste doświadczenia.
Miałem dokładnie tak jak w Cichej nocy. Mój tata też pod koniec lat 80. wyjechał z Polski, żeby zarobić na rodzinę, żeby zapewnić nam godne życie. No ale nie było go przez 9 lat i to moja mama, której dzisiaj dziękowałem ze sceny, nas wychowała, to dzięki mojej mamie stoję tutaj na scenie. Ja, krótko mówiąc, mogłem sobie przywołać tamte wspomnienia. Bardziej upraszczając, zagrałem w jakimś sensie mojego tatę. Tam pewnie gdzieś z góry patrzy i bije brawo synkowi.
Za drugoplanową rolę kobiecą wyróżniono Agnieszkę Suchorę, aktorkę filmu Cicha noc. Podczas ceremonii wręczania nagród Polskiej Akademii Filmowej orła za osiągnięcia życia odebrał aktor, reżyser, wykładowca Jerzy Sztur. Nagrodę za film 20-lecia Orłów za pianistę odebrał Roman Polański. Statuetki, potocznie nazywane polskimi Oscarami, są przyznawane co roku w kilkunastu kategoriach w drodze głosowania przez Polską Akademię Filmową, która zrzesza ponad 600 przedstawicieli branży filmowej. Tyle o orłach, a my powracamy do płyty Tomasz Raczek w kinie i tym razem zaśpiewa Whitney Houston.
That when you look at me, there's so much that you just don't see. But if you would only take the time, I know in my heart you. There's nobody there. Won't you hold me in your arms?
Jej życie mogłoby być inspiracją do kilku scenariuszy. Na razie powstały jednak 3 minuty filmowego obrazu ilustrującego w pigułce losy generał Elżbiety Zawadzkiej. Była jedyną kobietą wśród cichociemnych, kurierką, walczyła w Powstaniu Warszawskim. Była matematyczką i profesorem. Zwiastun filmu ma pomóc w zbieraniu funduszy na realizację pełnometrażowego obrazu, mówi Dorota Zawadzka w Akarecy, prezes Fundacji Elżbiety Zawadzkiej. A teaser pokazany został w sali na Jordankach z udziałem twórców. Dostępny jest także na YouTubie. Zapraszam na pierwszą odsłonę naszej relacji.
Zaczynamy oczywiście od czegoś ogromnie małego, czyli 3-minutowego zwiastuna. Przy pomocy tego zwiastuna chcemy zbierać środki na film o pani generał. Pełnometrażowy, duży, dobrze napisany.
Kogo udało się zaprosić właśnie do współpracy nad tym projektem?
Już 2 lata temu scenariusz na podstawie biografii, jedynej zresztą biografii pani generał, którą stworzyła pani Katarzyna Mińczykowska-Targowska, powstał scenariusz właśnie autorstwa Marcela Woźniaka. I już wtedy powstał taki pomysł, żeby w rolę pani generał wcieliła się Katarzyna Bujakiewicz. No i muszę powiedzieć, że realizacja jest fantastyczna. Rzeczywiście wielu ludzi twierdzi, że jest podobna. Fantastyczna charakteryzacja. Ona również bardzo ciepło mówi o tej postaci, także zobaczymy, co dalej. Reżyserował Bartłomiej Żmuda. No i cały film zrealizowała firma z okolic Tarnowskich Gór, więc też jest bardzo symboliczne, bo pani generał, no jeszcze wtedy oczywiście nie pani generał, w Tarnowskich Górach pracowała jako nauczycielka.
A wy, jako fundacja także kontrolowaliście trochę scenariusz, aby był zgodny z prawdą historyczną?
No oczywiście, że tak. No, przede wszystkim to są tylko 3 minuty, więc nam zależało na tym, żeby jakieś bardzo takie charakterystyczne rzeczy, żeby elementy, momenty, żeby zaciekawić, zaintrygować, no, żeby zachęcić i do obejrzenia, i do powstania tego filmu. Tak sobie myślę, że nawet jak film nie powstanie, a ten trailer zachęci ludzi do tego, żeby poznawały tę postać i szukały i uczyły się jej życiorysu, to i tak będzie sukces.
Ile pieniędzy potrzebujecie na tę produkcję?
No, myślę, że takie małe 2-3 miliony.
A jest szansa, że część zdjęć też powstałaby wtedy w Toruniu, z którym przecież pani generał była związana nierozerwalnie.
Myślę, że jest to oczywiste. Ona tu się urodziła. No, mamy ogromne plany, bo my chcemy i Pireneje, przez które przecież przechodziła, i skoki spadochronowe, no i
Londyn.
No i Londyn oczywiście. I także no, jest nad czym pracować.
Pani prezes, jeszcze mam jedno pytanie. Kiedy obejrzała pani te 3 minuty trailera, no to wiadomo, że ma się jakieś wyobrażenie na temat filmu. Jaki pani chciałaby, żeby to był film o pani generał?
Nie da się odpowiedzieć chyba na to pytanie. Poza tym ja to oglądałam tyle razy, myśmy tam tyle zmieniali. Znaczy, ja bym chciała, żeby to był taki film, jaką ona była postacią. A proszę mi wierzyć, wiem co mówię, była postacią niezwykłą. I prócz sytuacji, zdarzeń, wydarzeń, które były, żeby to wszystko pokazać, to również tę jej niezwykłość, bo ona była strasznie taką skromną osobą, a jednocześnie jedną wielką ideą. No całe jej życie było służbą.
Przysięgam, że tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów, aż do końca wojny. Tak mi, Panie Boże, dopomóż.
Do naszej relacji z pokazu teasera filmu Emisariuszka o generał Elżbiecie Zawadzkiej powrócimy po kolejnej filmowej piosence, którą na swojej płycie umieścił Tomasz Raczek, tym razem z filmu Dirty Dancing.
Dwie strony ekranu w Polskim Radiu PIK.
And I owe it all to you.
Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
We saw the
on the wall.
the time of my life. No, I never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear way. It's the truth, and I hope it.
Elżbieta Zawadzka oskarżona o świadome działanie na szkodę państwa polskiego i o wejście w porozumienie z osobami działającymi na rzecz obcego rządu.
Przypomnę, relacjonujemy Państwu dziś pokaz teasera filmu Emisariuszka o generał Elżbiecie Zawadzkiej, który powstanie, jeżeli uzbierane zostaną w tym celu pieniądze. Bartłomiej Żmuda, reżyser teasera, mówił, że to niecodzienna sytuacja, aby nakręcić zapowiedź jeszcze nieistniejącego filmu.
Trailery się troszeczkę inaczej realizuje. Więc musiałem najpierw przeanalizować, jak tu zrobić trailer, żeby wyglądał na trailer filmu, ile musimy mieć scen. Mieliśmy budżet taki, że dało się część scen zrealizować, ale na pewno nie da się tyle, ile w pełnym filmie, po około 23 scen powinno być. Troszkę konsultowaliśmy to z producentką i tam pewnie z dwoma, trzema osobami. No i po poprawkach weszliśmy zdjęcia. To była fajna współpraca. Troszkę długo to trwało, jeśli chodzi o proces postprodukcji, czyli montaż, szukanie jakby rozwiązań, żeby z jednej strony był to jednak trailer, z drugiej strony pamiętając, że nie mamy takiej możliwości, aby zrobić tyle scen, ile trzeba, więc szukanie takiego złotego środka.
No właśnie, na jakie sceny się zdecydowaliście?
No na pewno nie mogliśmy pozwolić sobie na jakieś sceny pirotechniczne, wybuchowe, bo to są wielkie budżety w to wchodzą, w związku z czym gdzieś to, co z jednej strony dla mnie było fajne, nawet patrząc jeszcze na pomysł Marcela, w jego pomyśle tam był taki fragmencik o sędzim i to użyłem do scenariusza. Wpisałem, robiąc scenariusz, użyłem tego fragmentu i w związku z czym postanowiliśmy stworzyć taki leitmotiv, w którym sędzia opowiada o historii ZOO z punktu widzenia jego, a z drugiej strony jej historię i historię jej siostry. Więc mamy taki troszeczkę podział psychologii między nią a jej siostrą, a z drugiej strony jakieś oskarżenia ze strony władz, czy sprawiedliwego, czy nie, no to już jakby dla widzów zostawiamy. Część osób wie, jak było, a część nie. I ma to jakąś tajemnicę zostawić, miejmy nadzieję.
Na ile generał Zawadzka rzeczywiście jest taką filmową postacią, bo tak mówią historycy, autorzy biografii.
Znaczy to, co jest fajne od strony filmowej, to to, że jakby przygody, które ona przechodziła, były faktycznymi przygodami, perypetiami. Trudności, przeszkody, czyli jakby doskonała sytuacja dla postaci filmowej. Nie wiem, czy jako osobowość, jeśli chodzi o psychologię, ona była ciekawa do stworzenia portretu, ponieważ wiem, że była taką osobą dość trzymającą fason. To są trudne postaci do tworzenia w filmie, stąd warto mieć wtedy kogoś, kto jest takim rozmiękczaczem. I w tym przypadku tym rozmiękczaczem była siostra, no bo każdy z nas ma, choćby nie wiem, jaki był twardy, ma takiego rozmiękczacza. Więc myślę, że jeśli by pisać film o pani Zawadzkiej, to trzeba by było na pewno ten aspekt prywatny pokazać, żeby ją przedstawić jako człowieka.
Ale proszę cię, nie idź. Po co o tym mówić? Nie chcę stracić siostry. Nie stracisz.
A już za chwilę o udziale w projekcie Emisariuszka opowie Katarzyna Bujakiewicz, która także pojawiła się na uroczystości w sali na Jordankach w Toruniu, ale opowie o tym już po piosence z filmu Rocky. jest wyjątkowo do niej podobna, dlatego jak mówiła już wcześniej prezes Fundacji generał Elżbiety Zawadzkiej, Dorota Zawadzka-Wakarecy, pomysł na to, aby właśnie Katarzyna Bujakiewicz zagrała kurierkę, pojawił się już 2 lata temu. Aktorka podczas spotkania w Toruniu przyznała, że występ w zwiastunie był dla niej wielkim przeżyciem. Ma także nadzieję, że będzie miała szansę zagrać w pełnometrażowym filmie o pani generał.
Od 1939 do 1945 roku budowała siatkę kontaktów w co najmniej 5 krajach, przemycając za granicę szyfry, mapy oraz cenne informacje strategiczne.
Podobno jest pani ścigana w Polsce listem gończym.
Ja?
Niech pani mnie zrozumie.
Ja pana rozumiem.
Jestem bardzo wzruszona i ja wiem, kto mi to załatwił, tą rolę. Wprawdzie na razie tylko teasera, ale wierzę w to, że uda nam się zebrać pieniądze i opowiedzieć o nieprawdopodobnie silnej kobiecie w Polsce. Pamiętam, jak kręciliśmy ten teaser i tam byli panowie rekonstruktorzy i tam graliśmy tą ostatnią scenę. I któryś z tych panów do mnie podszedł i mówi, że ona by nie spuściła wzroku, bo ona była bardzo harda. I tak też sobie wyobrażałam tą postać. Jak dostałam pierwszego maila tutaj z Torunia, oczywiście sercem jestem w Toruniu cały czas, bo pracowałam tutaj, przyjeżdżałam przez 3 lata, więc w ogóle samo hasło Toruń to już było bardzo przyjemne, ale jak dostałam tą propozycję, to praktycznie od razu powiedziałam, że tak, że chcę zagrać generał Elżbietę Zawadzką. A to jest bardzo, bardzo jestem przejęta i chciałabym, żebyśmy zrobili ten film, bo coś takiego magicznego się wydarzyło przez te 3 dni pracy naszej wspólnej, w zasadzie w bardzo trudnych warunkach, bo wiadomo, to nie był duży budżet i nawet ekipa się śmiała, że mamy coś przekazać, jakieś wiadomości na radiu, a radia nie mieliśmy, w związku z tym byliśmy tym wszystkim ubawieni. Oczywiście ja się przebierałam w samochodzie gdzieś na jakimś polu, więc były naprawdę spartańskie warunki, ale czuliśmy, że chcemy to robić i że to jest coś niesamowitego i nawet w dobie teraz kręcenia filmów, że wszyscy jesteśmy piękni i młodzi, mój wizerunek taki właśnie kobiety po 40 jest lekko widzę przerażający dla społeczeństwa, więc to też jest ważne, żeby kawałek historii pokazać ludziom i mam nadzieję, że zbierzemy pieniądze i będziemy mogli kontynuować tą nieprawdopodobną przygodę i myślę, że Zo czuwała nad nami, bo wytworzyła się nieprawdopodobna atmosfera i w zasadzie te 3 dni wspominam, jakbyśmy co najmniej miesiąc ze sobą spędzili.
Gdyby wojny nie było, to co byś robiła? A ty? Malowałabym. A co? Krajobrazy, ludzi, może góry?
Jan Rzykowski. Maybe a photo with Mrs. Watson.
Pani Elizabeth.
W okresie okupacji działała pod pseudonimem Elizabeth Watson. Pracowała w tym czasie dla wywiadu i dla wrogiego Polsce rządu w Londynie.
Wie pani, gdzie jest Klara?
Proszę stąd iść.
Gdzie jest Klara?
Wzięli ją.
Kto?
Tyle Katarzyna Bujakiewicz. Teaser filmu Emisariuszka o generał Elżbiecie Zawadzkiej dostępny jest w internecie, na YouTubie, a w audycji 2 strony ekranu w Polskim Radiu PIK, nawiązując do rozdanych w poniedziałek orłów, także sięgniemy po nasze archiwalne nagrania, ale to już po piosence z filmu Wilk z Wall Street, którą na swojej płycie z filmowymi przebojami umieścił Tomasz Raczek.
2 strony ekranu w czwartek od 21 do 22.
dwie strony ekranu w Polskim Radiu PIK. Zapraszam teraz Państwa na spotkanie z Jerzym Szturem. Sięgamy do naszego radiowego archiwum właśnie po rozmowę, która zrealizowana została w Toruniu podczas 9. edycji festiwalu Toffee Fest, podczas którego aktor otrzymał nagrodę za niepokorność. A jak już mówiłam, przypominam, w poniedziałek Jerzy Sztur odebrał Orła za osiągnięcia życia. Aktor, reżyser, wykładowca. Postać wybitna, jeżeli chodzi o świat naszego polskiego filmu.
Oczywiście na festiwalu, podczas którego otrzymuje pan nagrodę za niepokorność twórczą, chciałabym o tę niepokorność zapytać. Kiedy poczuł się pan po raz pierwszy niepokorny, zbuntowany, odmowny w swojej karierze pracy zawodowej?
Na samym początku pamiętam, jak zacząłem działać w ruchu studenckim. Wtedy się nazywało studenckim, dzisiaj by się nazywało alternatywnym w Krakowie. To poczułem się niepokorny, bośmy się buntowali przeciwko naszym profesorom, przeciwko teatrowi, który oglądaliśmy. Pamiętam, jak mój profesor zresztą w szkole, Jerzy Jarocki, robił Różewicza, moją córeczkę, w Starym Teatrze. No to my z Jasińskim postanowiliśmy zrobić kontra córeczkę w Teatrze Stu, prawda, że to nie tak powinno być. I to, no, takie były bunty, takie były niezgody pierwsze. Także ja tak sobie od tego tamtego czasu to w ogóle to mi zostało. Że dzisiaj oczywiście to jest kalkulacja, wszystko, no, ale pierwszy impuls jest zawsze, na co się nie zgadzam.
Czy kiedy odmawiał pan panu Andrzejowi Wajdzie zagrania w Zemście, czy w panu Tadeuszu, czy zmienił pan końcówkę filmu u Feliksa Falka, to też był przejaw niepokorności, czy decyzji?
Nie. To był strach przed śmiesznością. Ja po prostu nie umiem grać w filmie w kostiumie. Na poważnie, na śmiesznie to za kobietę, jak pani pamięta, się przebrałem. Ale na poważnie ja nie umiem grać w kostiumie. No i to się bierze też, że no, moim guru, przewodnikiem filmowym zawsze był Krzysztof Kieślowski, który mówił mi, że no, co jest najpiękniejszego w filmie, no, że możesz tak w marynarce stanąć i coś od siebie ludziom powiedzieć. No.
Czyli najważniejszy jest po prostu człowiek na ekranie.
Współczesny. Ja już szabelkę, wąsy, nie widzę siebie w tym. Także były to przykre decyzje. Ja z Andrzejem Wajdą byłem bardzo związany w teatrze. Grałem u niego, byłem pierwszym aktorem w latach 80. w Teatrze Starym. A tu trzeba było odmówić. No, ale jakbym się miał ogolić tak jak Gajos do zemsty, no to przecież ja bym zwariował. No.
Krzysztof Kieślowski był i jest pana guru. A czego pana nauczył? Bo dziś to pan jest mistrzem dla studentów, a wówczas on był pana mistrzem.
No, to trudne pytanie, bo to tak by, to długo by trzeba odpowiadać, czego on mnie nauczył. No, bo to nauczył mnie też technicznych spraw. Ale nauczył mnie chyba ważnej rzeczy, psychologii bycia reżyserem. Specjalnie powiedziałem psychologii. To nie, że no warsztat, że musisz dzisiaj ukręcić tyle, czyli musisz sobie tę robotę rozłożyć, musisz się znać, musisz temu powiedzieć to każdemu, gdzie tę kamerę postawić. To zostawmy. Ale jest jeszcze psychologia, żeby tak związać ten zespół ze sobą, żeby on robił film, który ty wymyśliłeś, a nie żeby oni robili każdy swój film. To są też artyści. Operatorzy, scenografowie, aktorzy. Jak tylko nie umiesz im wyłożyć tego, o co tobie chodzi, to oni zaczną robić inny film. To jest psychologia bycia reżyserem.
Dlaczego w ogóle zajął się pan reżyserią? Przecież jako aktor miał pan bardzo dużo pracy.
Tak, pracy dużo, ale odpowiedzialności mniej. Z pozycji czerwonego dywanu to wygląda inaczej. Ale z pozycji montażowni na przykład, rola aktora wcale nie jest taka ważna. Oczywiście jest ważna, no bo on daje duszę, on daje ciało i duszę tej postaci, swoją osobowość jej daje. Ale można go podciąć, jak coś źle gra, można go wyciąć w ogóle, głos mu zmienić. Chciałem wziąć większą odpowiedzialność za to, co robię w filmie. Ponieważ jeszcze moje tematy, które wymyślałem, były dosyć osobiste. No to kto to miał za mnie zrobić, niech pani powie.
No właśnie, jako aktor tworzył pan kino moralnego niepokoju, jako reżyser kino artystyczne.
Ale też gdzieś zawsze obracające się wokół problemów etyczno-moralnych. Mhm. Takie mnie nie interesuje kino w ogóle. jako widza też.
Ale lubi się pan także pośmiać, całe szczęście, w kinie.
I tak, bo mam taką naturę, wyrosłą też z kabaretu. No, umiem rozśmieszać ludzi.
Dwie strony ekranu.
Aktor, reżyser, pedagog. Która z tych ról jest dla pana najważniejsza?
Oprócz pedagogiki, którą traktuję troszkę osobno, to jest tak, jakbym zmieniał środki. Na przykład z mikrofonu, na aparat, na pióro. Ale ciągle mówię to samo. Raz stanę przed kamerą, bo uznam, że akurat... że to ja sam wypowiem, będzie najważniejsze. No to wtedy jestem aktorem. Raz uznam, że trzeba by to wyinscenizować z innymi. No to wtedy się staję reżyserem. Czasem biorę pióro i trzeba to napisać.
No właśnie, bo jeszcze przecież pisanie do tego dochodzi.
Ta. Ciągle ta sama chęć wypowiedzenia się, tylko zmiany środków. A pedagogika to jest troszkę coś innego. To jest wzięcie odpowiedzialności za słowo, za drugiego człowieka. Przekazanie swojej wiedzy. Mnie tyle w życiu nauczyli, to ja uważałem, że mam obowiązek to komuś przekazać. Tylko, że ja mam taką niedobrą naturę pedagogiczną, tak byłem wychowany przez moich pedagogów, że u nas pedagog to był ten, co mówi uwagi negatywne. Po to nam był potrzebny pedagog. I myśmy byli tak nauczeni. Nie oczekiwaliśmy od naszych pedagogów, że o, jak ładnie, jak cudnie ci poszło. Nie, tu źle, tu źle, tu źle, tu źle. Ja się tak nauczyłem pedagogiki. I też mówię, tu źle, tu źle, tu źle. No a patrzę, a tu się młodzież zmieniła. Nie są tak gruboskórni, z takich krokodyle jak my, przyzwyczajeni do karania bez przerwy, tylko oni chcą być chwaleni. No raz mi student powiedział, że jeszcze tylko 3 uwagi negatywne od pana zniosę.
Nie wiem, potem
co, zastrzeli mnie pan? Dobrze, że mam 3 życia jeszcze, proszę pana.
Ale jak pan myśli, jako rodzic, można nadrobić ten stracony czas z dzieckiem?
Ciężko, powiem pani, bo... No,
ale jest to jakaś rekompensata w tej chwili, kiedy razem pracujecie, macie wspólne zainteresowania, pasje?
Pierwszy raz taką satysfakcję z mojego syna miałem przy moim filmie Pogoda na jutro. Bo napisałem rolę, no którą chciałem, żeby on zagrał, ale wiedziałem, że ta rola to nie jest on. On w ogóle ani zainteresowań takich nie ma, ambicji nie ma takich, nie jest pokrętny jak ten bohater, nie jest przebojowy. Także on musiał nagle zbudować rolę nie z tego, co, jakim on jest, prawda, sympatyczny, inteligentny, młody człowiek, tylko musiał jakby obdarzyć ją cechami gdzieś podpatrzonymi. I on to zrealizował. I to sobie myślałem, kurczę, tu zdałeś dla mnie egzamin. To było trudne zadanie. No a potem już się piął sam. Bardzo cenię jego rolę u Warlikowskiego. Bardzo. Naprawdę zapominam, że to mój syn.
Robi pan kilka rzeczy jednocześnie. Pracuje pan z dziesiątkami osób, wychowuje pan pokolenia studentów, aktorów. Po co panu samotność?
Wie pani, co jest przykrego w zawodzie na przykład reżysera filmowego, w ogóle reżysera, albo w ogóle nawet i aktora też, że zawiązujesz jakieś bardzo bliskie związki z ludźmi, ale naprawdę bliskie, bo musisz, bo to nie można tak, że do pracy przyjdziemy. To musi być jakaś więź, ogromna więź w tych zespołach. I nagle musisz ich opuścić. I to jest bardzo przykry psychologicznie moment. I nawet tak patrzysz, że my się już nie zobaczymy nigdy z niektórymi. Już nigdy. Rozwiązana produkcja, cześć, bankiet, koniec. Sam zostajesz. No i musisz się tego stanu nauczyć. Musisz się nauczyć, że... całe życie będziesz kogoś opuszczał, kogoś rozczarowywał, rozkochiwał i rozczarowywał. A poza tym ja mam taką naturę chyba po ojcu. Lubił być sam. Nie przeszkadzało mu to. Ja też tak. A poza tym jest mi też potrzebne, ja ciągle przebywam wśród tylu ludzi, że psychicznie muszę gdzieś uciekać.
No właśnie, a co dają panu te odmienne klimaty, kiedy pracuje pan w Rosji albo we Włoszech, przede wszystkim we Włoszech?
Praca wygląda mniej więcej tak samo. No, temat zawsze jest nowym wyzwaniem. Ciekawość innych ludzi. Teraz na przykład w tym włoskim filmie poznałem tak wspaniałych ludzi, aktorów, których podziwiałem gdzieś tam ze sceny, no, Michel Piccoli, to dla mnie była legenda jakaś w ogóle. I śmieszne było pierwszego dnia zdjęcia. Akurat pierwszą scenę miałem z nim i to taką trudną, dialogową, dużą scenę. Pierwszy dzień zdjęciowy. No, ale tak się uzbroiłem wewnętrznie, że, no, że grałem z jakimś starszym panem. Co mnie tam? Ja też jestem starszy. I nagle przy którymś dublu uzmysłowiłem sobie, ja gram z Michelem Piccoli. Dla mnie legendą. Jak moim studentom mówiłem, że gram z Piccoli, a on mówi, jak to to? No to też jest nauczka, że to szybko mija. A dopiero jak zacząłem wymieniać filmy, tak, to tam zaczęli kojarzyć. I jak uzmysłowiłem sobie, że ja z nim gram, tak się zacząłem mylić od razu, że dubel na straty.
Przypomnę, na zakończenie naszego spotkania w audycji Dwie strony ekranu w Polskim Radiu PIK przypomnieliśmy archiwalną rozmowę z Jerzym Szturem, który uhonorowany został w poniedziałek przez Polską Akademię Filmową Orłem za osiągnięcie życia. Jerzy Sztur, reżyser, aktor przede wszystkim i wykładowca. Nasze spotkanie w programie Dwie strony ekranu powoli dobiega końca, w Polskim Radiu PIK oczywiście. Zostawiam Państwa z kompozycją Johnego Williamsa z filmu Kolor Purpury. Słyszymy się także w niedzielę w audycji Od deski do deski, wydanie świąteczne, które wypełnią oczywiście recenzje i konkursy. Książki będą jak zawsze do wygrania. Sztuka@radiopik.pl. Już dziś zachęcam do udziału w naszych konkursach. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczoru. Kłania się Iwona Muszytowska-Rzeszotek.